Od zawsze byłaś pewna siebie?
A tego pytania się nie spodziewałam. Nie wiem, chyba od kiedy pamiętam byłam pewna siebie. Byłam takim dzieckiem, które było trudne i sprawiało dużo problemów w szkole, więc pewnie musiałam być pewna siebie, żeby je sprawiać nauczycielom.
Lepiej, żeby dziecko było pewne siebie, czy takie spokojne, ułożone?
Ha, to zależy dla kogo. Czy dla rodzica, któremu łatwiej jest wychować dziecko, które jest mniej pewne siebie i tak samo jest z nauczycielami, czy patrzymy na proces, w którym chcemy wychować człowieka, który będzie tym szczęśliwym, radzącym sobie w rzeczywistości kiedyś, bo pewność siebie to nie jest coś, co można nagle włączyć w wieku 20 lat.
Rodzą się dzieci, które nie są pewne siebie i trudno je nauczyć tego, żeby zaczęły być pewne. Co takiego robić?
Jedną z ważniejszych rzeczy jest na początek to, żeby nie niszczyć pewności siebie, którą mają dzieci. Bo często jest tak, jak patrzysz sobie na małe dzieci, one zaczynają chodzić, to nie jest tak, że w większości, jak patrzymy sobie na takie dziecko, to ono się waha, zastanawia się, czy jednak spróbować, jest niepewne. Raczej dzieci mają dużą satysfakcję z tego, że zaczną robić coś nowego. I jak patrzymy na dzieci roczne, dwuletnie, to z reguły jest tak, że one są bardziej pewne siebie niż te 4-5-letnie.
Tak.
I to jest też jakiś tam proces rozwojowy. Natomiast jednym z elementów jest to, jak rodzic i inni opiekunowie reagowali na cały ten proces. Co się działo pomiędzy? I jedną z ważniejszych rzeczy jest nie szkodzić. A potem możemy się zastanowić, co zrobić, jeśli faktycznie mamy trudniejszy materiał do wychowania.
Nie szkodzić, czyli co?
Dzieci robią wiele rzeczy, które z naszej perspektywy jest niewygodne, trudne, nie wiem, niekomfortowe, bo się spieszymy, bo na przykład chcemy, żeby było czysto, jak, nie wiem, tam robisz coś z dzieckiem, jest jakiś moment, kiedy przygotowujecie jakieś ciasto czy coś, no to chcemy szybko, czysto i już mieć gotowe, nie? Jakby dziecko rozleje, pobrudzi, na pewno zawsze coś tam się wydarzy i teraz pytanie, czy my damy tą przestrzeń do tego, żeby dziecko pobrudziło, rozlało, czy my powiemy, wiesz co, nie, poczekaj, ja to zrobię. Nie, bo ja to zrobię lepiej, bo ja naprawdę to zrobię lepiej, tak? Ty to zrobisz lepiej, bo my nie rozlejemy, bo my naprawdę jesteśmy mistrzami. Ja ostatnio nagram taki film o tym, że jestem mistrzem nalewania mleka. No, jako 37-latka. Ale to jest właśnie to, ja jestem, bo wiele razy nalałam mleko. Moje dziecko nie jest, rozleje to mleko. Jak zareagujemy na to? Co zrobimy, jak rozleje? Nie, czy powiemy, znowu rozlałaś. Nie, czy powiemy na przykład, okej, rozlałaś to mleko. Każdy z nas rozlał mleko. Nie, to jest normalny element procesu. Tym, co najbardziej jest ważne w pracy nad pewnością siebie, to jest też to, jak dziecko będzie reagowało na porażki. Możemy albo sprawić, że ono się będzie bało w ogóle cokolwiek zrobić, bo to nie będzie wystarczająco dobre, bo to będzie coś, co będzie mu się kojarzyło, aha, jak byłam mała czy mała, jak się pomyliłem, to rodzic na mnie krzyczał, czyli ta porażka od razu łączy się z negatywną emocją. Mhm. I ona spina potem 35-latkę, która nie ma pojęcia, dlaczego ją to spina, ale czuje ten stres w środku, bo ona się zaraz pomyli. A to jest utarty schemat, to jest podstawowe warunkowanie, gdzie mamy zachowanie i karę, która się pojawiła. I ono już jest po prostu w głowie jako schemat działania i potem to są osoby, które sobie nie radzą, dlatego że one pamiętają cały czas ten schemat. Chociaż go nie pamiętają, ale ich mózg pamięta.
Tego roczniaka, dwulatka, okej, nie przeszkadzamy, ale jak już jest 9-10-latek i widzimy, że, no, że jest nieśmiały, że nie ma tej pewności siebie, czy da się jeszcze coś pozmieniać w nim, pomóc mu, żeby ta pewność siebie zaczęła rosnąć?
Pewność siebie to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest poczucie własnej wartości. I to są rzeczy, które często używamy tego zamiennie, tych pojęć. Natomiast one są od siebie jakby trochę różne. Jakby często jest tak, że wspierając jedno, wspieramy drugie. Natomiast warto się zastanowić nad tym, czego faktycznie brakuje naszemu dziecku. Czy tego poczucia własnej wartości, pewności siebie, może asertywności, może jakiejś odwagi. Więc to też warto zrobić taką małą analizę, poobserwować swoje dziecko. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, no to ważne po pierwsze jest, żeby nie zacząć pracować w wieku 9 lat. Jak już mamy te 9 lat, jest już trochę za późno, no to warto się skupić nad tym, co teraz zrobić. I jedną z takich rzeczy jest to, na ile my na przykład rozliczamy nasze dziecko z ocen. Co dostałaś? Najgorsze, co może się pojawić. A co dostała Kasia? Mm-hmm. Nie? A co dostała klasa? A jak ty się na tle tej klasy teraz plasujesz? I to, co często w mojej ocenie jest problematyczne, bo ja zawsze patrzę na to z perspektywy dorosłego człowieka. Jakby co się wydarzyło, jakby jaki mam efekt i co musiało nie zagrać wcześniej. I bardzo dużym problemem jest to, że my dorośli cały czas się porównujemy. Czyli patrzymy na to, a nie wiem, ja mam taki samochód, a Marek ma lepszy. Ja mam taką pracę, a Kasia ma lepszą. Tak? Mhm. Ja mam taką figurę, a Marta ma lepszą. Często porównujemy się, zobacz, z wieloma osobami, więc fizycznie tworzymy taki w ogóle Frankenstein, który jest niemożliwy do zrealizowania, bo ciężko mieć figurę jak Kasia, samochód jak Marek i wypłatę jak ktoś tam. Nie? Bo to jest po prostu ciężkie, żeby to zrobić. Natomiast porównujemy się i to porównywanie się sprawia, że czujemy się z tym źle. Więc ja zawsze cofam się wtedy te kilkanaście, kilkadziesiąt lat i patrzę, co nie zagrało. I często to jest właśnie ten element działania rodzica, który porównuje swoje dziecko z innymi. I to może być zupełnie jakby niepowiązane ze złymi intencjami. Czyli na przykład rodzic mówi, no zobacz, mamy adaptację dziecka w przedszkolu. Zobacz, Kasia peszła i nie płacze. A ty siedzisz i płaczesz. I może być tak, że ten rodzic jakby nie ma złych intencji, no bo to jest jego dziecko i chce po prostu, żeby dobrze przeszło adaptację. Natomiast korzysta z takich metod, które zaczynają podkopywać tą wiarę. Bo kiedy na przykład ja zawsze mówię do rodzica, odwróć sobie to względem siebie. Czyli wyobraź sobie sytuację, idziesz pierwszy dzień do pracy. I teraz masz partnera, który może powiedzieć, Alicja, dasz sobie radę. Będzie super, tak? A jak nie będzie super, to poradzisz sobie następnego dnia. Albo może powiedzieć, a Kasia poszła wczoraj do pracy pierwszy raz. I świetnie, i poszło. Jakie emocje w tobie wzbudza? Może wzbudzić to emocje złości, frustracji, niezrozumienia, jakby też takiego przerwania tej dobrej relacji z partnerem, takiego poczucia, ej, no po której ty stoisz stronie? Nie? Czy ty jesteś ze mną i mnie wspierasz? Więc jak odwracamy bardzo często te różne zachowania rodziców, to rodzice dopiero zdają sobie sprawę, no to faktycznie nie jest fajne, ale jak robią te rzeczy, no to wydaje im się to taka motywacja, no Kasia poszła, nie płacze, no to przecież ty też dasz radę, ale to nie jest ta motywacja, którą chcemy usłyszeć. Więc jedną z rzeczy, którą możemy robić u dziecka, które ma lat 9 czy więcej, to jest właśnie to, żeby nie sprawdzać cały czas i nie porównywać go do tego tła. Żeby nie było cały czas tego poczucia w tym dziecku, że ono nie jest wystarczająco dobre, bo Kasia jest lepsza, bo Marek ma lepsze oceny z matematyki. Jeżeli będziemy budować przekonanie dziecka o swoich kompetencjach na bazie jego i porównywania jego w czasie. Zobacz, dzisiaj nie jesteś w stanie zrobić tabliczki mnożenia, a ja jestem przekonana, że za 2 tygodnie to będzie dla ciebie tak. Nie? I mijają 2 tygodnie, widzisz? Zobacz, jaki proces, nie? Żeby dziecko miało taką tendencję do tego, żeby porównywać się do siebie w czasie. Mm-hmm. Żeby być coraz lepszym, bo to jest ważne, żeby się doskonalić. A nawet jeżeli patrzymy sobie na osoby, które są dookoła nas, bo porównywanie się jest bardzo naturalnym elementem rozwojowym, chociażby w ramach na przykład modelowania, czyli patrzenia, co robi model i dostosowywania swoich kompetencji do modela. Czyli na przykład dziecko ma lat 4, jeździ na rowerku z doczepionymi kółkami i patrzy, o, moja mama jeździ bez doczepionych kółek. Nie? I to jest naturalne porównywanie się, ale to jest porównywanie, które mobilizuje i motywuje. A nie mówimy do dziecka, no tak, a Kasia już bez tych 2 kółek, nie?
Dlaczego uważasz, że ta pewność siebie jest tak ważna wśród dzieci?
Dlatego, że jest bardzo ważna wśród osób dorosłych. I my często o tym zapominamy, że fajnie jest mieć grzeczne dziecko, które jest spokojne, które nam nie sprawia problemów wychowawczych, które nam nie powie, mamo, nie masz racji, którym nie musisz argumentować 1500 razy, żeby coś zrobiło. I to jest na pewno bardzo wygodne. Nie wiem, bo nie mam takich dzieci, natomiast zakładam, że to jest bardzo wygodne. Mhm. Tylko, że to dziecko będzie takim dorosłym. Czy chcemy wychować człowieka, który nie będzie w stanie powiedzieć, jakie jest jego zdanie? Czy chcemy wychować człowieka, który nie będzie w stanie argumentować swojego zdania i który nie będzie gotowy na to, żeby zrobić na przykład coś innego, bo będzie się bał, co inni o tym powiedzą, albo czy inne dzieci go nie wyśmieją. W okresie, gdzie dziecko ma te kilka do małych kilkunastu lat, wychowujemy dziecko, które po pierwsze będzie miało z nami swoją relację później, albo jej nie będzie miało, ale po drugie wychowujemy człowieka, który będzie szczęśliwy albo nieszczęśliwy. Dlatego ta pewność siebie jest ważna, chociaż niedoceniana bardzo w tym wieku, kiedy dziecko jest małe.
Mówimy o tej pewności siebie, bo zapraszasz rodziców, no właśnie rodziców małych dzieci, czy może już nastolatków i będziesz mówiła o pewności siebie.
Będę mówiła o pewności siebie jutro w poniedziałek o godzinie 18:30 o tym, jak wychowywać dziecko pewne siebie, jak zadbać o swoją pewność siebie, bo z reguły jest tak, że jeżeli rodzic ma niski poziom pewności siebie, to też nie dba o to, żeby to dziecko było pewne siebie, że jakby ciężko jest wychować pewne siebie dziecko, jak samemu nie mamy narzędzi, nie wiemy, jak być pewnym siebie, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami, które na przykład, nie wiem, wymagają od nas asertywności, więc ciężko przekazać coś, czego nie wiemy, więc jakby tutaj wiek dziecka, myślę, że ma bardzo małe znaczenie. Będziemy mówić o dzieciach małych i o dzieciach większych i o sobie. Mówić dlatego, że to jest wykład, który prowadzę razem z Krzysztofem Tokarskim. Razem mamy takie przemyślenia, że to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci. Krzysztof prowadzi profil Autyzm i Życie z zespołem Aspergera, więc będzie trochę przykładów dla dzieci, które są ze spektrum, ale też dla dzieci, które są neurotypowe, więc myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie.
To będą takie praktyczne wskazówki, co zrobić, żeby wzmacniać tą pewność siebie u dzieciaków, u rodziców, czy to będzie bardziej taki wykład?
Myślę, że wykład to jest w ogóle takie słowo, które nas...
Zniechęca. No dobrze, to źle powiedziane.
Ale tak to nazwaliśmy wykład. Tam na pewno będzie troszkę teorii, żeby pokazać kontekst psychologiczny, bo obydwoje jesteśmy psychologami. Natomiast na pewno znajdzie tam bardzo dużo praktycznych sytuacji, pokazania też tego, jak to wygląda właśnie z perspektywy dziecka i jak rodzic może pewne zachowania zrozumieć, odwracając to właśnie, myśląc w kontekście ja na miejscu dziecka. Natomiast będzie bardzo dużo po prostu praktycznych rozwiązań. Co zrobić, jeśli? Nie? Co zrobić, jeśli dziecko zachowuje się tak i tak? Co zrobić, żeby wzmocnić takie i takie zachowanie? Więc jak najbardziej stawiamy na praktykę, mimo tego trudnego słowa wykład.
No to jeszcze tak na koniec. Dla niepewnych rodziców, niezdecydowanych, dlaczego warto będzie obejrzeć ten wykład?
Dlatego, że finalnie chcemy wychować człowieka, który będzie szczęśliwy. Tak myślę, że większość z nas ma taki priorytet, który poradzi sobie w życiu i który będzie chciał z nami utrzymywać dobre relacje. Jeżeli na tym nam zależy, to na pewno budowanie pewności siebie jest tym, co pomoże dziecku i pomoże naszej wspólnej relacji.
O której godzinie jeszcze raz powiedzmy i czy trzeba się zapisywać?
Tak, trzeba się zapisywać. Godzina 18:30 do 21:30 potrwa cały wykład. Wykład, nie wykład, warsztat może nazwijmy to. I trzeba się zapisać. Zapisy można znaleźć między innymi na profilu Franek Błyskawica, gdzie jest w kilku miejscach ten link pokazany, albo właśnie na profilu Krzysztofa.